Kochani bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, sprawia mi wielką radość, że mogę być pośród was, pośród tak wspaniałej rodziny Bożej. Na początku złożę z siebie taki przyjemny obowiązek. Pozostali bracia i siostry ze zgromadzenia w Kozach przesyłają wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Kochani braterstwo, myślę, że dobrze zrobię, jak prześlę jeszcze inne pozdrowienia, chociaż one już są trochę może stare. Mieliśmy przyjemność być na konwencji w Rumunii, na 6. generalnej konwencji w Rumunii jakiś czas temu. I tamtejsi bracia przesyłają wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. A nie tak dawno z bratem Ediem i z bratem Frankiem mieliśmy przywilej być również na konwencji i również bracia ją nazwali generalną. Pierwsza generalna konwencja w Mołdawii. W północnej Mołdawii bracia urządzili konwencję. Zebrało się około 200 braci. I oni również przesyłają wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Życząc wam wiele łaski, błogosławieństw Bożych. Chociaż żyją może w dużo trudniejszych warunkach jak my, ale kochają Pana, wyznają tą samą prawdę. I braterstwo, co ciekawe, zbierają się 4 razy w tygodniu. Pracują na gospodarstwie i wieczorem o 8 czy o 9 zbierają się na badanie Pisma Świętego 4 razy w tygodniu. Myślę, że rzecz do pozazdroszczenia. Brat wspomniał, że zebraliśmy się tu w tym pięknym miejscu 14 raz. Pod pięknym hasłem Pan wychodzi na spotkanie tym, którzy czynią sprawiedliwość i o drogach Jego pamiętają. Prorok Izajasz w pięknej modlitwie napisał takie słowa. Izajasz w 64 rozdziale i 5 wersecie napisał takie słowa. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Mamy zapewnienie, że Pan wychodzi na spotkanie, ale tylko tych, którzy czynią sprawiedliwość. Wierzę głęboko w to, że Pan wyszedł na nasze spotkanie. Pan wyszedł na spotkanie dla tych, którzy zebrali się na tej konwencji. Tych, którzy czynią sprawiedliwość. Tych, którzy usiłują czynić sprawiedliwość. Czy czynienie sprawiedliwości dla grzesznego człowieka jest rzeczą łatwą? Czy jest w ogóle możliwą? Co to jest być sprawiedliwym? Zaglądając do korkondancji Stronga, czytamy takie słowa. Słuszny, prawy, w zarządzaniu, prawy w sprawie, postępowaniu i charakterze. Prawy, słuszny, uczciwy, sprawiedliwy jako usprawiedliwiony. Bardzo ważne słowa. Sprawiedliwy jako usprawiedliwiony. Pismo Święte wiele mówi o sprawiedliwości. Czytamy słowa, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Bożej. Ale czy taka sprawiedliwość w stosunku do grzesznego człowieka jest możliwa? Nie. Nie jest możliwa. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ale ten przymiot, jak i inne, został zatracony. sprawiedliwość i wszystkie inne przymioty uległy degradacji. Ale pomimo tego Pismo Święte w wielu miejscach w stosunku do zacnych ludzi używa słowo sprawiedliwy. Czytamy już w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 6 i wersecie 9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Słowo sprawiedliwy użyte również jest w stosunku do Abla, pierwszego dziecka, pierwszych synów Adama i Ewy. Poczytamy w słowach, gdzie zapisał apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i 4 wersecie. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Również o Abrahamie czytamy, że był usprawiedliwiony z wiary. Możemy się zastanowić, czy było to aktualne usprawiedliwienie? Rzeczywiste usprawiedliwienie? Czy mógł on być rzeczywiście usprawiedliwiony? Sprawiedliwym u Boga? Mamy napisane, że poczytane mu to było ku sprawiedliwości przez jego wiarę. Pamiętamy również inne pisma, które mówią, że nikt nie może być usprawiedliwiony z uczynków zakonu i że jedynie usprawiedliwienie, jakiego kiedykolwiek, ktokolwiek może dostąpić, jest usprawiedliwienie z wiary Chrystusa. Przeto Abraham nie był aktualnie usprawiedliwiony. Abraham był usprawiedliwiony do przyjęcia boskiej łaski, aby mógł być traktowany jako przyjaciel Boga i aby mogły mu być przedstawione, zawierzone tajemnice, z których Bóg zwierzyłby się przyjacielowi. Abraham uwierzył Bogu i uznany był za przyjaciela i za prawie sprawiedliwego, o ile w ogóle to było możliwym, przez wzgląd na to, że jeszcze nie została złożona ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus nie umarł jeszcze za grzechy świata. Zauważmy, że sprawiedliwość w stosunku do człowieka uzależniona jest w pewnym stopniu od wiary. Pan wychodzi na spotkanie tym, którzy czynią sprawiedliwość. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i 38 wersecie zapisał takie słowa: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Te słowa cytuje apostoł święty Paweł. Wcześniej te słowa zapisał prorok Habakuk w 2 rozdziale i 4 wersecie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Musimy pamiętać, iż nie ma sprawiedliwego ani jednego. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale i 10 wersecie pisze takie słowa: nasz stosunek do sprawiedliwości nie może być taki sam jak stosunek naszego Ojca Niebieskiego. Sprawiedliwość jest przymiotem, którego nie wolno nam wynosić za wysoko. Jedynie w naszym sercu i umyśle stosować możemy jako zasadę boskiego prawa. Jeśli nie mamy sprawiedliwości, a wiemy, że nie mamy, to mamy świadomość, że ona może być otrzymana jedynie od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ponieważ Pan Bóg nie dotyka się niczego, co jest nieczyste. Pan Bóg nie przyjmuje niczego, co jest niedoskonałe. Pan Bóg nie dotyka się niczego nieczystego, niczego, co jest grzeszne. Choć sami jesteśmy niedoskonali, to mamy świadomość, iż musimy dojść do probierza doskonałości. Doskonałości tak blisko, jak to tylko możliwe w naszym postępowaniu. Ale tego możemy wymagać, kochani, tylko w stosunku od siebie. Tylko do samych siebie, a nie do innych. Pan Bóg, stwarzając Adama, wyrył, napisał boskie prawo na jego sercu. Pan Bóg jest pełen dobroci, miłości i sprawiedliwości. Mając te cechy, Pan Bóg, gdy stwarzał człowieka na swoje wyobrażenie, stworzył go z tymi przymiotami. On stworzył go doskonałym. Człowiek jednak odpadł od swojej pierwotnej doskonałości. Przez tyle wieków upadku i niedoskonałości, pod ustawicznym naporem zadowolenia z samego siebie, kosztem drugich, te zasady zostały w wielkiej mierze zatarte w naszych sercach. To jest tak, jak ustawiczne kapanie wody i różne zmiany atmosferyczne zacierają z biegiem czasu wyryty napis na kamieniu. Podobnie jest z ludzkością. Niektórzy stracili wszelkie poczucie sprawiedliwości i miłości. Przymioty te pierwotnie znajdowały się w sercu człowieka, bo były tam umieszczone przez samego Stwórcę, lecz z biegiem czasu zostały mniej lub więcej zatarte. W jednych sercach więcej, a w drugich mniej. Pod warunkami nowego przymierza i przez działalność Królestwa Chrystusowego Pan Bóg zamierza wyryć ponownie na sercu człowieka pierwotne cechy charakteru, które zostały zatarte przez samoludztwo. Czytamy w proroctwie Jeremiasza w 31 rozdziale i 33 wersecie. Oto idą dni, mówi Pan, w których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. A prorok Ezdrasz w 36 rozdziale i 26 wersecie napisał takie słowa: i dam wam serca nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego serca serce kamienne, a dam wam serca mięsiste. Pan Bóg wleje w serca ludzkie boskie zasady prawdy i sprawiedliwości. Tysiąclecie będzie tym czasem, w którym te przymioty charakteru będą ponownie napisane, wyryte na sercach ludzkich. To dzieło dokonuje się już teraz. W Kościele, na członkach Kościoła. Przymioty te musimy wypisać na naszych sercach. Wstąpienie do szkoły Chrystusowej jest z własnej woli. Nie jest pod przymusem. W obecnym czasie posłuszeństwo jest sprawą dobrowolną. Ale ci, którzy uczynili poświęcenie, zawarli z Panem Bogiem przymierze, oświadczyli, iż pragną, by te lekcje, te przymioty wypisane zostały na ich sercach, to Pan wskazuje, gdzie jeszcze nie wyrysowaliśmy, nie wypisaliśmy doskonałych przymiotów na naszym sercu. To Pan pisze na naszych sercach pewne przymioty. Czyni to w różny sposób. Przez różne doświadczenia, przez zachęty, ale i doświadczenia. Pan zsyła te doświadczenia, które uważa, że one będą dla nas najlepsze. Ale kochani, czasem Pan zsyła doświadczenia nie na nas, ale na naszego brata czy na naszą siostrę. Bo może my pewnych doświadczeń byśmy nie dali rady znieść. Ale te doświadczenia, które przechodzi nasz brat czy nasza siostra, służą nam jako lekcje. Musimy osiągnąć taki stan serca, że prawdę i sprawiedliwość będziemy miłować, a niesprawiedliwość i nieprawość mieć w nienawiści. Pan nam obiecał, iż kto nauczy się tych cnót już teraz, takiego Bóg użyje podczas tysiącletniego panowania jako sędziów i nauczycieli świata. Prorok Izajasz w dalszym ciągu modlitwy w 64 rozdziale pisze słowa w 6 wersecie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Braterstwo, wszyscy więdniemy jak liść. Jak patrzymy na ten ogród, na ten las, piękną zieleń, soczystą zieleń, ale kochani, jakby to wyglądało, gdyby nie było deszczu przez 3,5 roku? Jakby wyglądały te liście? Byłyby te słowa, które napisał Izajasz. Wszyscy więdniemy jak liść. Mamy świadomość, że tą zabrudzoną szatę, o której pisze prorok Izajasz, oczyściła ofiara naszego Pana. Ofiara Pana Jezusa jest darem z nieba. Dar z nieba, który daje życie. Ktokolwiek zobaczy ten dar, to może korzystać z niego już teraz. Wiara uwalnia nas od przekleństwa Adamowego. Obietnice Boże są w zasięgu grzesznego człowieka. Ktoś, kto zobaczy, iż szata jego jest nieczysta i skorzysta z zaproszenia Pańskiego, może otrzymać czystą, białą szatę usprawiedliwienia Chrystusowego. Śpiewamy w jednej pieśni: Pan Jezus czystą szatę dał, białości kazał trzymać ją, by szaty tej nie zbrukał świat. Braterstwo, żyjemy w złym, skorumpowanym świecie, jak trudno jest utrzymać czystą, białą szatę sprawiedliwości. Jak trudno jest nie zabrudzić jej. A co mało tego, mamy świadomość, że tą szatę mamy jeszcze wyhaftować. Bo czytamy w psalmie 45, we wzorzystej sukni prowadzą ją do króla, za nią panny, towarzyszki jej. We wzorzystej sukni. Skorzystanie z zaproszenia Pańskiego wiąże się z pewnymi warunkami, które musimy przyjąć, gdy chcemy zaciągnąć się na służbę Panu. Aby otrzymać szatę, musimy zerwać z grzechem i uczynić postanowienia. Musi nastąpić śmierć naszej woli. Śmierć naszego ja. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i 8 wersecie pisze takie słowa: a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. I w innym miejscu apostoł święty Paweł również w liście do Rzymian w rozdziale 6 i 23 wersecie, 22 i 23 zapisał takie słowa: teraz zaś uwolnieni od grzechu, a oddani na służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Gdy weszliśmy dobrowolnie w stan ofiary, uczyniliśmy śluby, to jesteśmy nimi związani. Braterstwo, jesteśmy związani ślubem. Ten ślub nie można cofnąć. Tego ślubu nie można cofnąć. Ślubowaliśmy, iż będziemy składać nasze życie w ofierze zgodnie z zaproszeniem. Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Znany psalm. Psalm 50, werset 5. Pan Bóg nie wymaga od nas więcej, jak możemy dać. Ale Pan Bóg chce jednak, abyśmy zrozumieli, co Pan Bóg nam daje i okazali Mu za to wdzięczność. Zgromadźcie mi świętych moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze. Pan wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. Braterstwo, mamy wspaniałą rodzinę. Rodzinę Bożą. Jak brat wspomniał na wstępie, rodzina Boża. Czyż możemy źle się czuć wśród rodziny, tak wspaniałej rodziny? Jest wielkim błogosławieństwem uczestniczyć w takich konwencjach, w takiej społeczności. Należeć do rodziny Bożej. Głęboko w to wierzę. Że dzisiaj ta rodzina się nam powiększy. Że są wśród nas tacy, którzy uczynili postanowienia. Którzy dzisiaj usiądą na przednich siedzeniach. Bo Pan wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. I o drogach Jego pamiętają. Pan Bóg nie wymaga więcej od nas jak sprawiedliwości. Pan czeka i obserwuje, do jakiego stopnia będziemy wiernymi warunkami zawartego przymierza. Pan Bóg patrzy na nas i waży nasze dokonania oraz ocenia nasze intencje. Pan Bóg ocenia również, biorąc pod uwagę na wpływ i okoliczności, w których przyszło nam żyć. Pan Bóg nie sądzi nas na początku naszego poświęcenia, ale daje czas na dobre dokonania. A więc wykorzystujmy czas, póki mamy. Wykorzystujmy czas, póki mamy ku temu możliwości. Ponieważ to, czego możemy dokonać, czego możemy dokonać dzisiaj, już się może nie powtórzyć. Na drodze do Królestwa nie trzeba czynić rzeczy wielkich. Naszym pragnieniem powinno być przebywanie w domu Pańskim. Jak zapisał prorok Dawid, weselę się z tego, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy, że stanęły na nogi nasze o Jeruzalem. Braterstwo to bracia z tutejszych trzech zborów uczynili nam Jeruzalem. Że stanęły nogi nasze i serce nasze może się radować we wspaniałej bratniej społeczności. Pan Jezus na górze błogosławieństw powiedział 8 błogosławieństw. I w 4 i 8 powiedział takie słowa. W 4 błogosławieństwie w Ewangelii Świętego Mateusza w 5 rozdziale i 6 wersecie zapisane są takie słowa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tak, możemy się nasycić w bratniej społeczności na takich konwencjach. I w Ewangelii Świętego Mateusza, również w 5 rozdziale i w wersecie 6, wreszcie w wersecie 10, Pan Jezus powiedział takie słowa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Braterstwo, gdy sięgniemy wstecz, ilu to ludzi cierpiało dla sprawiedliwości? Proroków, apostołów i naszych kochanych braci. Ile nazwisk pamiętamy? Brat Adler, brat Nalepa, brat Dudniczek, brat Stan, brat Grudzień. A ilu nazwisk nie pamiętamy? To oni cierpieli dla sprawiedliwości. Dali nam wspaniałe lekcje. Braterstwo mogło być dla nas wzorem. Czyńmy wszystko, abyśmy mogli również dać świadectwo sprawiedliwości. Braterstwo, byliśmy ostatnio w Mołdawii i przed konwencją odwiedziliśmy pewną siostrę. Ta siostra tak bardzo się cieszyła i powiedziała nam, że bardzo się modliła, aby bracia z Polski ją kiedyś odwiedzili. Braterstwo patrzyła mi głęboko w oczy i głaskała po ręce. I tak pomyślałem się, bo dowiedziałem się historię tej siostry. I patrząc w oczy, zobaczyłem jej wielką wiarę. Ale braterstwo, tak się poczułem malutki w stosunku do niej, bo wiedziałem, że ta siostra za prawdę, za sprawiedliwość była zesłana na Syberię na 5 lat, a jej brat zesłany był 25 lat, braterstwo, 25 lat. Zesłanie za prawdę, bo pewne ideały mamy wyryte w sercu. I tych ideałów nikt nam z serca nie wyrwie. Za żadną cenę. Braterstwo, 25 lat. 5 lat zesłania na Syberii. Czynić sprawiedliwość i sąd bardziej się podoba Panu, niżeli ofiara. Zapisane mamy w Przypowieściach w 21 rozdziale i 3 wersecie. Przeczytam komentarz Manny 14 października. Musimy wzrastać w miłości, bo miłość jest rzeczą najważniejszą. Lecz zanim będziemy mogli rozwijać się w czynieniu miłości, musimy nauczyć się być sprawiedliwym. uczciwymi i prawymi. W przypowieściach mowa jest właśnie o tym, że człowiek powinien być sprawiedliwym, zanim stanie się szlachetny. Dlatego więc ważne jest, by lud Boży, nowe stworzenie, badało ustawicznie zagadnienie sprawiedliwości i każdodziennie wprowadzały w czyn lekcje zawarte w Słowie Bożym. Tacy, uzyskawszy właściwy fundament dla charakteru, zanim zaczną budować miłość, stwierdzą, czy czynią postęp we właściwym kierunku. Wszelka miłość, która opiera się na niesprawiedliwości lub mylnych poglądach na temat sprawiedliwości, jest zwodnicza. Nie jest to miłość, jakiej wymaga Pan jako próby uczniostwa. Miłość wymaga, abyśmy postępowali sprawiedliwie z naszymi sąsiadami, naszym braterstwem, rodziną, a nawet sami z sobą. Musimy starać się wyrobić w sobie ocenę praw drugich. Ich cielesne, moralne i intelektualne prawa, ich wolność. Oceniając te wartości w żadnym tego słowa znaczeniu, nie będziemy im ukrócać lub odmawiać. Ponadto miłość skłania nas do kierowania się duchem ofiary, która chętnie kładzie życie dla braci. Tyle komentarz. Apostoł Święty Paweł w liście do Tesaloniczan w 4:9 wersecie zapisał takie słowa: a miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Mamy zapewnienie, iż jeżeli jesteśmy współofiarnikami z Jezusem, staniemy się też współdziedzicami z Nim. Przy naszym poświęceniu wzięliśmy na siebie jarzmo. Czy można cofnąć się z tej drogi? Jakie są konsekwencje niedotrzymania, zerwania ślubu? Znamy słowa, iż lepiej jest nie ślubować, jak ślubując ślubów nie wypełnić. Przy powieściach w 5:4 wersecie czytamy takie słowa: lepiej jest nie składać ślubów, niż nie wypełniać tego, co się ślubowało. Kochani, to ślub Panu. Ale takich ślubów w życiu naszym jest więcej. A na przykład ślub małżeński. Czy można zerwać taki ślub? A jakie są konsekwencje zerwania takich ślubów? Mało tego. Jakie konsekwencje mogą być tego, że ktoś zerwał ślub i uczynił nowy? Jak Pan patrzy na to? Czy Pan wychodzi na spotkanie? Bo Pan wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. W oczach Bożych, w oczach ludzkich, sąsiadów, naszych braci, współbliźnich. Apostoł Święty Paweł napisał: wspomnijcie na dni pierwsze, na dzień waszego poświęcenia. Kochani braterstwo, poświęćmy się dziś ponownie Panu. Nie w znaczeniu powtórzenia poświęcenia, gdyż nasze poświęcenie uczyniliśmy raz na zawsze, wiele lat temu może już. Jedni więcej, drudzy mniej. Niektórzy na drodze poświęcenia są już kilkadziesiąt lat. Różnych lat. Dobrych i mniej dobrych. Ale uczynili śluby i trwają w Panu. Powtórzmy nasze poświęcenie nie w znaczeniu dosłownym, ale w znaczeniu odświeżenia i wzmocnienia tego przymierza. Powiedzmy naszemu drogiemu Panu, że jeszcze wciąż czujemy się, iż należymy do Niego i że chcemy być Jego własnością. Powiedzmy naszemu Panu, że jesteśmy Jego własnością i że naszym pragnieniem jest, aby nasza ofiara paliła się na ołtarzu ofiarniczym. Brat wspomniał ze Starego Testamentu namiot zgromadzenia. Braterstwo, ci, którzy weszli na dziedziniec, uznali ofiarę naszego Pana, to musieli uczynić postanowienia. Musieli złożyć swoje życie na ołtarzu ofiarniczym i musieli obmyć się w umywalni, w miedzianej umywalni napełnionej wodą, wodą, czyli prawdą. I każdy, kto wszedł, aby się umywać, mógł się obmyć. Ale braterstwo, mógł się obmyć prawdą, ale mógł się przeglądnąć. Mógł zobaczyć swoje oblicze, ale mało tego. Braterstwo, umywalnia była pod gołym niebem. I oczyma wiary można było zobaczyć niebo. Oczyma wiary w umywalni wykonanych z miedzianych lusterek kobiet można było zobaczyć oczyma wiary niebo. Dopiero później, gdy ktoś uczynił postanowienie, przymierze przy ofierze, swoje życie przywiązał do pierwszej zasłony i poświęcił się, został spłodzony, wszedł do miejsca świętego, może korzystać z chlebów pokładnych, z lamp złotego świecznika, ale braterstwo może być również przyjemnym, pachnącym dymem, wonnością dla Pana. Ja myślę, że takie zgromadzenia są miłą wonnością dla Pana. Kochani, zróbmy wszystko, aby ta wonność unosiła się z tego miejsca. Starajmy się codziennie nasze śluby poświęcenia wykonywać. Starajmy się coraz bardziej zbliżać do sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie na uczynione śluby. Chociaż patrząc wstecz, spostrzegamy ze smutkiem pewne niedoskonałości naszych nawet najlepszych wysiłków. Niejednokrotnie widzimy przeszkody stojące na naszej drodze. Wspomnijmy jednak na obietnicę, iż Pan Bóg udzieli nam swej łaski i pomocy w każdej potrzebie. Bo mamy błogie zapewnienie, że Pan doda mocy ludowi swemu. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Pisze ten sam psalm 50, werset 15. Gdy nasze serce będzie skłonne do słuchania, to zawsze możemy słyszeć Jego zachęcający, miły głos. Nie bój się o maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Bądź dobrej myśli. Ja zwyciężyłem. Niechaj się nie trwoży serce Twoje, ani się lęka, bo większy jest Ten, który jest z Tobą, aniżeli wszyscy Tobie przeciwni. Gdy czujemy się słabymi lub gdy ogarnia nas zniechęcenie, wspomnijmy na Jego błogą obietnicę. Pan doda mocy ludowi swemu. Gdy będziemy wiernymi w Pańskiej służbie, to On wyrwie nas od wszelkich nieprzyjaciół. Kochani, braterstwo, Pan dał, że możemy znajdować się wśród wspaniałej rodziny Bożej. Wstępujmy za Panem. Pan oceni nasze intencje, usiłowania, nasze wysiłki. Zróbmy wszystko, aby nasza ofiara zupełnie spłonęła na ołtarzu ofiarniczym. aby Pan powiedział słowa: dobrze, sługo wierny, nad małym byłeś wierny, wnieś do radości Pana. Braterstwo, usłyszenia tych słów życzę Wam serdecznie i sam pragnę. Amen. Amen.